21.11 na zegarach. Daniel Wojciechowski, dobry wieczór w radiowym poradniku medialnym. A dziś moi goście, gościnie w sumie, goście, jak panie wolą, w studiu pani Beata Rzewnicka, logopeda, i pani Małgorzata Musiała, aktorka dubbingowa. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Porozmawiamy dzisiaj o dubbingu i o tym, jak to dublaż się chyba dawniej nazywało, jak ten głos się podkłada. No ale właśnie, zanim o samym dubbingu, no to pewne warunki musimy chyba spełnić, prawda? I po to jest nam logopeda potrzebny.
Przede wszystkim logopeda musi porozmawiać z takim przyszłym aktorem dubbingowym, aby zorientować się, czy spełnia określone kryteria. Bo aktor dubbingowy musi przede wszystkim mieć ładną barwę, musi mieć dobrze ustawiony głos, musi mieć niesamowite poczucie rytmu, musi ładnie śpiewać nawet. Musi być uśmiechnięty, towarzyski, musi mieć odpowiednie...
I zerka pani na panią Małgorzatę.
Tak, tak, bo ona jest taką osobą. Musi być otwarty i przede wszystkim aktor musi mieć dobrą pamięć dubbingową i umieć mieć oczywiście odpowiednią koordynację wzrokową, słuchową. Musi umieć prowadzić głos, modulować, intonować, krzyknąć kiedy trzeba, wyciszyć się kiedy trzeba. Musi pokazywać emocje.
I to nie jest tak, że każdy potrafi
nie
to.
Każdy.
Tak, że postawimy kogoś i...
Nie każdy.
Tutaj proszę bardzo podłożyć głos pod
Trzeba
Smurfa
się z tym
Marudę.
Urodzić. I pani Małgosia się chyba z tym urodziła.
Powiedzmy, że pani Małgorzata jest pani studentką.
Tak, jest moją studentką, już jest na drugim roku razem ze mną. I bardzo dobrze nam się współpracuje. To jest jedna, no, najlepsza studentka.
Ale to są drugie studia pani Małgorzaty, prawda? Bo pierwsze
tak.
już jakiś czas temu się skończyły. I proszę wytłumaczyć, dlaczego akurat pani, jeżeli chodzi o dubbing, bo to sprawa bardziej skomplikowana.
Dlaczego ja, jeżeli chodzi o dubbing?
Tam szkoła, teatr i tak dalej, to może zacznijmy tak jak należy, od początku.
Od początku. Ja myślę, że dubbing, początki dubbingu mojego, to moja przyjaciółka z lat szkolnych, z podstawówki, pewnie by tutaj mogła coś powiedzieć. Zawsze jak chodziłyśmy do szkoły, to się wygłupiałyśmy i kiedyś była taka fantastyczna bajka Muppet Show. I tam był szwedzki kucharz. Mm-hmm. którego ja uwielbiałam i którego ja oczywiście parodiowałam, chyba powinnam powiedzieć wtedy. W każdym razie ona stwierdziła, Boże, jak ty to robisz, super. I kazała mi śpiewać tego kucharza. No i to chyba się zaczęło od tego kucharza, tak naprawdę. No i potem byłam w teatrze junior. Potem stwierdziłam, że musical to jest to, co chcę robić. A więc jakby naturalnie studium wokalno-aktorskie przy Teatrze Muzycznym. Skończyłam to studio. Pracowałam w Wrocławskim Teatrze Capitol przez jakąś chwilę. Tak sobie właśnie teraz uświadamiam, że 20 lat temu, minęło 20 lat od naszego dyplomu, które robiliśmy tam w teatrze.
I na koniec, na podsumowanie, logopedia.
Tak, bo ja chciałabym to wszystko połączyć.
Zamknąć.
Tak, taka klamra trochę.
Dobrze, to dzisiaj kilka rad o tym, jak zostać aktorem dubbingowym. Od czego należałoby zacząć? Znaczy, jak stwierdzić, że my się w ogóle nadajemy? Już wiemy, jakie są te wymogi logopedyczne. Trzeba mówić ładnie, dobrze, poprawnie, troszeczkę zagrać. No ale pani ma doświadczenie. Jaka była taka pierwsza rola dubbingowa? Może jakaś znana postać?
Pierwsza rola. Pierwszy dubbing, który udało mi się zrobić, to było, ja nie wiem, Brzydkie Kaczątko chyba. I to był dubbing takich bajek długometrażowych. Tak, Brzydkie Kaczątko, to było chyba to. I potem to trafiłam do studia tutaj w Gdańsku, nagraniowego, i tam już nagrywaliśmy bajki takie, które no, można do tej pory oglądać na kanałach z bajkami.
I twój tak głos jest słyszalny.
I można mnie usłyszeć. Myślę, że chyba jeszcze to tam się wymienia ta ramówka, więc to różnie, ale jeszcze całkiem niedawno i jakieś tam rzeczy, które zrobiliśmy, leciały. No i powiem, że jako aktor muzyczny myślałam, że nigdy, jakby, że to jest tylko to i nic więcej. Ale okazało się, że jednak ten dubbing to jest to.
To jest ciekawe.
Tak.
Jeżeli ktoś chciałby spróbować się w dubbingu, zacząć od zera, to ja stwierdzam na przykład, że chciałbym sobie podłożyć głos pod jakąś postać. Gdzie się udać? Gdzie szukać porad? Gdzie zacząć?
To jest dobre pytanie, bo ja obserwuję na różnych mediach społecznościowych takie grupy, gdzie ludzie zadają takie pytania. Nie wiem, czy jakaś moda teraz jest na to, ale dużo osób chciałoby pracować głosem. Są jakieś fandaby, czyli nagrywają sobie ludzie jakieś tam takie fanowskie, że tak powiem, filmiki i do tego podkładają głos. I odpowiadając na pana pytanie, taki człowiek nie ma łatwo. Tak myślę, że na start to nie jest łatwe, bo jest to dosyć trudne zadanie nawet dla aktora profesjonalnego, takiego, który ukończył szkołę aktorską i zęby zjadł na przykład na scenie. Czasami zdarza się tak, że taki aktor przychodzi do dubbingu i no i coś nie...
Nie radzi sobie wtedy.
Nie jest tak. Także wiem, że nie zawsze jest tak, że po prostu to, jakby to powiedzieć, klika.
A jakie jest?
Jest to trudne zadanie.
Jakie cechy powinien mieć dobry aktor dubbingowy? No bo skoro podłożyła pani trochę głosów, to znaczy, że jednak to się udało, prawda?
Myślę, że przede wszystkim dobrą dykcję powinien mieć taki aktor. Dobrą dykcję, dobrą artykulację. Powinien być też elastyczny w takim sensie, że jednak musi szybko bardzo reagować na to, co, na uwagi, które dostaje z reżyserki, na to, co się dzieje na ekranie, na to, co słyszy w słuchawce. To jest naprawdę bardzo trudne, żeby to wszystko za pierwszym razem, żeby to wszystko połączyć. Ja też prowadzę gdzieś tam takie warsztaty. I ja obserwuję, jak ludzie przychodzą i na słucho wszystko fajnie, czytamy sobie teksty i jest w ogóle super świetnie. Jak wchodzą do studia, to są pewnie tak samo zestresowani jak ja teraz. I naprawdę jest im ciężko połączyć te wszystkie elementy, bo nagle słyszą swój głos, słyszą oryginał, tutaj mają tekst, tutaj ktoś do nich jeszcze mówi z reżyserki i ja widzę, że oni po prostu mają takie pierwsze, o matko, po co ja tu przyszłam, nie? To w ogóle wydaje się, że to jest takie, o hop, siup, fajnie. Okazuje się, że no, nie każdy się łapie, a szczególnie jak ktoś, tak jak pan powiedział, że o, przyjdę z ulicy, no właśnie.
Mhm. Nie każdy. Każdy trzeba spełniać określone kryteria. Trzeba mieć przede wszystkim, no, logopedą też... można być, prawda? Można skończyć logopedię.
Można, ale też trzeba jednak mieć taką intuicję aktorską. Znaczy, tak. Trzeba interpretować tekst. Robimy to a vista. Mhm. To nie jest tak jak w teatrze, że na przykład mamy zrobić spektakl, dostajemy scenariusze i przez tam, powiedzmy, 3 miesiące przygotowujemy ten spektakl. Mamy próby, no w muzycznych teatrach mamy próby i też muzyczne, czytamy te teksty, potem tańczymy i tak dalej. A tutaj przychodzimy na nagranie, często nie wiemy nawet, jaką postać będziemy nagrywać, dostajemy tekst.
Ale jak to, przychodzicie nieprzygotowani, w takim sensie, że nie wiadomo, czy to będzie Smurf Maruda, czy Gargamel?
Czy wiemy na przykład, bo czasami jest tak, nie zawsze jest tak, że aktor dostaje główną rolę, bo jak dostaje główną rolę, no to wtedy wie, jaką ma postać, wie jak już, jakim głosem mówi. Natomiast czasami jest tak, że dostaje się telefon i słuchaj, tutaj trzeba nagrać jakąś tam coś tam. Przyjedziesz? No przyjadę. No i się przyjeżdża i się nagrywa.
Po prostu. Łatwy chleb to nie jest.
Nie jest. Trzeba, dlatego mówiłam, że trzeba być takim elastycznym, robi się to a vista, więc naprawdę trzeba dużo rzeczy naraz ogarnąć.
Ale doświadczenie daje takie możliwości przede wszystkim.
Nie chciałbym nikomu, kto chciałby zająć się dubbingiem, podcinać skrzydeł, ale czy jest możliwe utrzymanie się z dubbingu? Czy jednak jest to rzecz dodatkowa, jeżeli nie jesteśmy znanym aktorem, jak na przykład...
No właśnie, to jest chyba słowo klucz.
Ten, który podkłada głos królowi Julianowi albo pingwinom z Madagaskaru,
na
prawda?
Na przykład, tak.
To są znane
głosy. To są znane osoby i na pewno im jest łatwiej utrzymać się, bo robią tego dużo. No i są tam w centrum. Są w Warszawie, gdzie wiadomo, no jest dużo więcej tych możliwości, dokładnie. Natomiast tutaj... Ja to traktowałam jako, nawet nie traktowałam tego, że ja muszę się z tego utrzymać. To była dla mnie tak wspaniała przygoda i obojętnie co bym miała nagrać, czy to byłaby, nie wiem, muszka, czy to jakiś tam, kiedyś kurę nawet robiłam.
Kurę? A jak tak. brzmi kura? Uda się przypomnieć?
Kury miały strajk nawet, pamiętam w jednym odcinku. Kury miały strajk i kury brzmiały mniej więcej tak. No i tak na przykład
i to wydaje się łatwe, jak mm-hmm. tego słuchamy, prawda?
Tak.
A kiedy trzeba zrobić coś takiego, ewentualnie powtórzyć głos, który wydaje zwierzę, to tak łatwo nie jest, prawda?
Tego też nas uczą w szkołach aktorskich. Na przykład. Może no, mieliśmy taki przedmiot, elementarne zadania aktorskie i tam przeróżne rzeczy robiliśmy. Także aktor dubbingowy jednak wydaje mi się, że powinien to zaplecze aktorskie mieć. Są oczywiście takie osoby, które tego nie mają i też świetnie się sprawdzą. Natomiast myślę, że to są wyjątki.
Pani Beata kiwa głową. Rozumiem, że chce pani coś dodać, nie, ten
że
warsztat to nie wszystko.
On kontynuuje swoją pasję, bo chce zostać logopedą, czyli po części będzie dalej mogła swoje urocze możliwości rozwijać, prawda? Bo i poczucie rytmu, i poczucie, i dykcja, i artykulacja. Dlatego też później będzie można się z tego utrzymać, prawda?
Jednym słowem, to nie jest tak, że stwierdzamy, że chcemy zostać aktorem dubbingowym i tym aktorem zostajemy. Konsultacja u logopedy to jest
przede
jedna
wszystkim,
sprawa.
Tak, musi być ta dykcja, artykulacja, poczucie rytmu, tempa.
Logopeda sprawdzi poczucie rytmu i tempa?
Wyklaszczemy, zaśpiewamy. My na zajęciach robimy takie rzeczy, przecież mamy.
Cudawianki,
tak, dykcyjne wprawki wszelkiego rodzaju, w przyspieszonym tempie, na wydechu. W każdym razie są przeróżne zabawy, które mogą sprawdzić, przeróżne ćwiczenia, które sprawdzają te możliwości. Przede wszystkim fonacyjne i artykulacyjne.
Fonacyjne to znaczy?
Ile jesteśmy w stanie powiedzieć na jednym wydechu, ile jesteśmy w stanie, czy mamy pojemność odpowiednią płuc, tak? Czyli to trzeba by było, czy potrafimy modulować, czy potrafimy...
Czy potrafimy na podparciu
Na podparciu mówić odpowiednio.
Na podparciu
przepona.
Wyjaśnijmy od razu.
No właśnie, przepona.
Przepona. Mhm. Jednym słowem, wydymamy brzuch.
Tak?
Po prostu.
Tak.
I nie wstydzimy się.
Aktor musi, przede wszystkim dubbingowy, musi umieć mówić szybko, ładnie, gdy trzeba. Dykcyjnie,
nośnie.
Zrozumiale, nośnie. Dźwięcznie. Ten głos nie może być mętny.
To ciekawe terminy. Nośnie, nie może być mętny. Jak to określić?
Dźwięczny, melodyjny może być. Bo jeżeli bajki, no to muszą być to fajne głosy, ciekawe, docierające do przede wszystkim dziecięcego słuchacza. No kura musi mieć ten dźwięk, prawda?
Kura musi być kurą, wilk musi być wilkiem, dinozaur musi być dinozaurem. Kiedyś też taką postać miałam przyjemność dubbingować.
Trzeba mieć zdolności przede wszystkim w to, umieć wejść.
Trzeba też mieć dobry słuch, bo często jest tak, że dostajemy na przykład, jak już się okazuje, że wygraliśmy jakiś casting, no to potem patrzymy, z czym się mamy mierzyć, jak ten bohater wygląda. Zazwyczaj to się dzieje też wcześniej, bo dostajemy próbkę, którą musimy castingowo nagrać, ta próbka gdzieś tam jedzie i wtedy się dowiadujemy, dostaliśmy rolę, nie dostaliśmy roli. No i jak już widzimy tę postać, to już możemy sobie coś tam w głowie poukładać. To też nie jest tak, że przychodzimy na taki casting z gotowym głosem. Ja zawsze mówię do naszych kursantów, że wychodźcie, to też chyba mówił świętej pamięci niestety Jerzy Sztur o tym, żeby brać z tej postaci, żeby patrzeć, jak ona się porusza, czy ją coś boli, czy powłóczy nogą na przykład, czy ona jest bardzo nerwowa, prawda? Albo czy jest ślamazarna. To wszystko trzeba sobie zebrać w jedno, popatrzeć, jak jest narysowana, no i próbować.
Interpretować.
I ci, którzy o tym decydują, wysłuchają tych ileś próbek i stwierdzą, dobra, to mi się podoba, biorę tę osobę.
Ja tak spojrzałem na panią Beatę i zastanowiłem się, czy udałoby się pani zdubbingować panią Beatę, na przykład nagraną na zajęciach. Czy jesteśmy w stanie...
Podrobić każdego.
Czy jest to wykonalne?
Pewnie wszystko i tak jest w miarę naszych możliwości takich fizjologicznych, no bo wiadomo, że można gdzieś tam próbować.
Natomiast, i wyluzowania się jeszcze.
Natomiast jest to tak, i wyluzowania się oczywiście. Natomiast też jest tak, że nawet jak kobieta będzie, tu akurat nie mówię o pani Becie, ale na przykład gdyby było takie zadanie, że trzeba mężczyznę, ja kiedyś, co prawda, dubbingowałam młodego chłopca w jakiejś bajce o piratach, nie pamiętam już teraz nawet, co to
no, ale młodego bajkę. Chłopca przed mutacją, ale to tak, kobieta
właśnie,
może,
ale
tak?
Na przykład jakby to miał być już starszy chłopiec, to mogłoby, to będzie słychać, że to jednak jest... kobieta, która chce być starszym chłopcem.
Właśnie, o nerwach jeszcze słów kilka na sam koniec, bo czas nam ucieka. Zaraz musimy kończyć. W głosie, w naszym głosie słychać, prawda? No tak, emocje i tak. Słychać zdenerwowanie.
Spięte tak zwane gardło, spięta krtań, wtedy głos jest taki, no może się zrobić matowy, mniej dźwięczny i wtedy no, mamy problemy z artykulacją. No właśnie.
I jeszcze szczękości.
To nie, i szczękości przy okazji.
Ulubiony,
nerwy,
prawda?
Nas mogą sparaliżować. Z oddechem, zła regulacja, brak ekonomii w oddychanym powietrzu, bo nerwy nas po prostu zżerają, zabijają nasze możliwości. A
jak
to trzeba
zwalczyć?
Być luźnym.
Jak to trzeba, zwalczyć, że trzeba być luźnym? Jakieś ćwiczenia są?
Oddechowe. Przede wszystkim. Oddechowe. Można na jogę pochodzić też, skorzystać z rad.
Kiedyś były takie ćwiczenia strelnikowej, chyba, jak dobrze pamiętam. Jakiejś takiej, to chyba balet mistrzyni była, mm-hmm. Oddechowe. W każdym razie tak. Wykonywało się je przed lustrem.
Można z ruchem rąk, można w postawie stojącej, leżącej.
Książka na brzuchu.
Książka, no to przepona, oczywiście uruchamianie. Już kiedyś rozmawialiśmy na ten temat. Także to są takie, które wyluzowują nas, które nas dotleniają, które dają nam tak jakby elastyczny wydech. Możemy mówić na tym podparciu, ale to trzeba ćwiczyć. I trzeba mieć to coś w sobie. Przede wszystkim...
Jak długo ćwiczyć? To do pani Małgorzaty pytanie. Jak długo ćwiczyć, żeby w ogóle podejść do tematu?
Aż jak wyćwiczymy.
Ona ciągle uważa, że jest niedoskonała.
To tak. Bardzo ciekawe. Ale 5 razy w tygodniu ćwiczyć, 7 razy w tygodniu, 2 razy dziennie?
Ja myślę, że to nie jest chyba kwestia tego, jak często to zrobimy, tylko czy zrobimy to skutecznie.
Dobrze.
I dobrze. I też jeżeli sami ćwiczymy, a nie mamy żadnego zaplecza teatralnego, czy jakiegokolwiek innego, logopedycznego, to też dobrze jest znaleźć kogoś takiego, kto nam podpowie, czy robimy to dobrze, czy nie. No i wtedy... Nie wiem, no, raz, dwa razy w tygodniu.
Jeszcze ćwiczenia emisji.
Ale to też jest kwestia tego, że jak już raz pójdziemy do studia, mm-hmm. na nagranie, to te nerwy na pewno będą, ale następnym razem będzie ich mniej. Następnym razem będzie ich mniej. I tak po prostu dojdziemy do takiego momentu, gdzie będziemy wchodzić do studia i co dzisiaj to, no to to.
I gorzej, jak trzeba będzie zagrać
coraz,
nerwy.
Tak, i coraz lepiej będzie z każdego programu, tak jak jest to w przypadku moim.
Także ćwiczenie przynosi skutek. Oczywiście. Pierwsza sprawa, logopeda. Druga sprawa, ćwiczenia. Mhm. Jeżeli chodzi o aktora dubbingowego, jeżeli takim chcielibyśmy zostać, trochę teatru, trochę rozrywki, no i mnóstwo luzu.
I zdolności.
Żeby nie dać plamy, mhm. i oczywiście zdolności, to przede wszystkim...
Ale dubbing to też jest zabawa, ja też to zawsze powtarzam. Bawcie się, to jest fantastyczne, fantastyczne. Tu się trzeba bawić.
I to będzie podsumowanie. Pani Beata Rzewnicka, logopeda, i pani Małgorzata Musiała, aktorka dubbingowa, były dzisiaj w studiu. Ja się kłaniam. To był radiowy poradnik medialny. Daniel Wojciechowski. Do usłyszenia.